To może być rewolucja. Resort zdrowia zaproponował przepisy, które pozwolą publicznym placówkom badać i leczyć za pieniądze. Szefowie szpitali twierdzą, że to dobry kierunek. Zrównuje podmioty publiczne i prywatne w dostępie do pieniędzy. Skoro szpitale niepubliczne mają dostęp do pieniędzy z NFZ-u, to dlaczego publiczne placówki nie mają sięgać po środki prywatne? Pyta Piotr Pobrytyn, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Leczenie za pieniądze, także w publicznych placówkach służby zdrowia, za i przeciw, między innymi do tego wracamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Grzegorz Pellowski, mistrz cukiernictwa, trójmiejski piekarz, Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Dzień dobry panom.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Resort zdrowia zaproponował przepisy, które pozwolą publicznym placówkom badać i leczyć za pieniądze. Skoro szpitale niepubliczne mają dostęp do pieniędzy z NFZ-u, to dlaczego publiczne placówki nie mają sięgać po środki prywatne? Pyta jeden z dyrektorów klinicznego szpitala we Wrocławiu. No właśnie, płacenie za niektóre usługi w państwowych placówkach. Za i przeciw panów zdaniem. Grzegorz Pellowski.
Ja powiem w ten sposób. Nikt nie mówi już dzisiaj o płaceniu, na przykład jeżeli chodzi o stomatologów. Stomatolodzy się sprywatyzowali, nie wiem, 50 lat temu i nikt tego tematu nie podnosi. Jeżeli chodzi o lekarzy i o specjalistów, to jestem tego samego zdania, że na rynku medycznym wszyscy powinni mieć takie same szanse i taki sam dostęp do pieniędzy. Rozmawiam ze swoimi kolegami, lekarzami, to ci z tych państwowych mają gorzej, bo faktycznie ciężko im zarobić większe pieniądze, nie mogąc wykonywać odpłatnie jakichś prostych operacji. Ci w szpitalach prywatnych mogą to robić, zarabiają więcej i na tym polu jest konflikt. Jest konflikt również na tym, że taki, powiedzmy, statystyczny lekarz będzie wolał pracować w szpitalu prywatnym, bo możliwości zarobienia pieniędzy ma większe.
Często łączą dwie funkcje. W prywatnej służbie zdrowia i w państwowej.
Tak, ma większe i ci lekarze ze szpitali państwowych są w jakimś sensie pokrzywdzeni. I oczekuje się, żeby ci lekarze za też mniejsze pieniądze, bo mniej zarabiają w tych placówkach, leczyli na bardzo wysokim poziomie. Ja jestem przeciwnikiem, żeby było jeszcze jasne, leczenia za pieniądze, bo to, jakie pieniądze pracodawca odprowadza za swojego pracownika na konto ZUS-u, to są tak ogromne pieniądze, że nie powinniśmy w ogóle rozmawiać o płaceniu za służbę zdrowia. To powinno być wszystko w pakiecie, jak w Lukas Banku, za darmo. I tu nie ma mowy. Jestem przeciwnikiem, ale jeżeli mówimy o równych prawach do korzystania z pieniędzy, to bym tak zrobił. Oczywiście czas pokaże, co z tego będzie. Czy to kolejny problem się narodzi, czy faktycznie wyrównamy te szanse?
Mhm. Adam Protasiuk.
Tutaj jeszcze jeden aspekt, który należy podnieść, to jest kwestia, że szpitale państwowe, publiczne zostały wyposażone w określone sprzęty, które dzisiaj są wykorzystywane czasami w kilkudziesięciu tylko procentach. Jest to ewidentne marnotrawstwo, w związku z tym udostępnienie tych laboratoriów, czy też tych wszystkich sal operacyjnych i tak dalej na potrzeby bieżące pacjentów jest jak najbardziej wskazane. Natomiast tu trzeba pamiętać o tym, że oczywiście służba zdrowia powinna być nieodpłatna, ale dzisiaj ona z perspektywy czasu raczej obserwujemy, że ona się staje coraz bardziej odpłatna, czyli jak gdyby ta zwrotnica jest ustawiona trochę w drugą stronę i raczej nie widać jakichś tam perspektyw, żeby ten trend miał się odwrócić, więc tak naprawdę to brakuje takiego racjonalnego systemu dostępu do opieki publicznej, czyli finansowanej z NFZ-u, czy za pośrednictwem NFZ-u, czyli tak, żeby ten system tak funkcjonował, że osoby, które po prostu nie mają środków finansowych na bieżące funkcjonowanie w obszarze służby zdrowia, żeby miały ten dostęp zapewniony bezpośrednio. płatny, natomiast osoby, których jest ewidentnie na to stać, mogą te środki jakieś tam partycypacyjne wnosić do tego strumienia środków związanych ze służbą zdrowia. Dzisiaj niestety mamy taką sytuację, że czekanie kilka lat na proste jakieś tam badanie, dzisiaj już proste, bo te urządzenia też w jakiś sposób już amortyzują i cały czas postęp techniczny idzie do przodu, więc to te rzeczy powinny być jak najszybciej zniwelowane i prawdopodobnie ten kierunek, czyli udostępnienie tych urządzeń medycznych odpłatnie w jakiś sposób być może, że to rozwiąże, ale tak de facto to tak naprawdę to trzeba po prostu zmienić sposób dysponowania tymi środkami publicznymi, które idą na służbę zdrowia, bo tutaj cały czas leży pies pogrzebany i patrząc przez po wszystkie kolejne rządy jakoś nie ma takiej siły sprawczej, żeby ktoś po prostu położył te wszystkie środki na stole i racjonalnie je podzielił i uruchomił kanały dystrybucji tych środków.
No, kiedyś były kasy chorych i z tego co pamiętam na południu kraju jedna z kas chorych rewelacyjnie sobie radziła i tam rzeczywiście pieniądze szły za pacjentem, może by wrócić do kas chorych.
Pani redaktor, dużo się mówi o służbie zdrowia, o ogromnych pieniądzach, które ta służba pochłania i to nie chodzi tak, jakbyśmy chcieli. To nie działa, prawda? Gdzieś te pieniądze giną po drodze, mówi się...
No to jak uszczelnić ten
właśnie,
system.
Właśnie, pani, tutaj kiedyś rozmawialiśmy na ten temat. Są narzędzia, gdzie można w bardzo prosty sposób uszczelnić system, wprowadzając takie karty, jak karty płatnicze, że każdy pacjent, każdy obywatel właściwie miał taką kartę i w tej karcie byłyby wszystkie dane. Ile on tam dostał recept, na jakie lekarstwa, tam by było wiadomo, kto to wystawił.
Teoretycznie dzisiaj możemy to sprawdzić, rejestrując się w systemie
pani
NFZ-owskim,
Marko,
ale
słyszymy,
założę się, że nikt z nas tego nie zrobił, a
słyszałam
o przypadkach, że ci, którzy zrobili, to odkryli bardzo dziwne badania, którym się nie poddawali.
Tak, to są miliardy, które wyciekają i z tym trzeba coś zrobić. Są narzędzia, tylko brak chęci polityków, żeby wydać takie polecenie i tu można podać takie bardzo proste przykłady, że wystarczyła tylko zmiana opcji politycznej, ktoś pogroził palcem i natychmiast w budżecie pojawiło się z VAT-u kilkadziesiąt miliardów złotych. I ten sam mechanizm trzeba zastosować.
20 miliardów dokładnie.
Oczywiście.
Już
i ten sam
wiadomo.
Mechanizm trzeba zastosować w służbie zdrowia. Trzeba po prostu jednego takiego sprytnego pana ministra, który będzie miał odwagę i to po prostu zrobi, bo to jest do zrobienia w bardzo prosty sposób.
Pacjenci, których nie będzie stać na płatne badania, oni się obawiają, poczytałam sobie troszkę opinii ludzi pod informacjami o propozycji właśnie tej rewolucji w służbie zdrowia i oni się boją, że kolejka na badania NFZ-u się wydłuży w związku
oczywiście
z tym, że ktoś tam wskoczy,
oczywiście,
kogo będzie stać to są, na płatne
tak,
badanie.
Tak, pani redaktor, to są bardzo słuszne obawy, bo jak tak rozmawiam z kolegami lekarzami, no wiadomo, każdy goni za kasą. Może uruchomić się taki system, że będzie fikcyjnie wydłużana ta kolejka i każdy będzie czekał, żeby on do niego przyszedł do lekarza i zapłacił za ten zabieg. Ja uważam, że tutaj powinno jakby się uszczelniło ten system, te pieniądze się pojawią w systemie i skoro można leczyć w państwowym szpitalu, prawda, teraz i na tą długą kolejkę i od ręki za pieniądze, to czyli potencjał jest, prawda? Potencjał jest, tylko trzeba zrobić tam przegrupowanie tego wszystkiego i to można zrobić. Czyli jak lekarz może operować, tutaj trzeba 4 lata czekać na staw biodrowy, powiedzmy, a w tym samym szpitalu ten sam lekarz może to zrobić za tydzień, prawda, tylko jak się zapłaci, tu jest problem. Tu jest problem. Ja uważam, że ten lekarz powinien dobrze zostać wynagrodzony w tym szpitalu, że on ten zabieg, co miał robić za 4000, zrobi go w ramach NFZ-u, prawda? Nieodpłatnie. To jest problem. Lekarze po prostu muszą więcej zarabiać.
Proszę Państwa, może nie finansować z NFZ-u prywatnej służby zdrowia. Więcej pieniędzy byłoby na publiczną. Kto ma pieniądze, może się leczyć w prywatnej służbie, napisała do nas słuchaczka pani Ewa. A wracając z kolei do zarobków lekarzy, znaczy z tego, co się orientuję, radzą sobie całkiem nieźle i nieźle zarabiają. Natomiast jest kwestia tego typu, że biorą ponad miarę, ponad siły, jeśli chodzi o liczbę dyżurów i pewnie jak będą zarabiać więcej, to też tak szybko się nie uda.
Tutaj znowu mamy problem systemowy, tak, bo dostęp młodych lekarzy do naszej służby zdrowia jest bardzo utrudniony, a słyszymy, jakie procedury funkcjonują na Zachodzie, gdzie dzieci przez budżet państwa wykwalifikowani, młodzi absolwenci szkół medycznych bardzo szybko odnajdują się na rynku pracy zagranicznym i tam sobie bardzo dobrze sobie żyją. Więc
a tutaj są również wykorzystywani ponad siłę za marne pieniądze.
No bo właśnie jest taki system jak gdyby dochodzenia do uprawnień do zawodu, tak? Czyli to jest kwestia też, czego tak naprawdę uczą uczelnie wyższe medyczne, na ile to jest teoria, na ile to jest praktyka, na ile ten system jest wydolny. Okazuje się, że chyba nie za bardzo, skoro mamy do czynienia dzisiaj z takim procederem.
Zmieniamy temat. Pojawił się nowy pomysł w sprawie ograniczenia niedzielnego handlu. Jest to nowa kompromisowa propozycja. Pracuje tylko ten, kto chce, ale zarabia za to większe pieniądze. Za tym rozwiązaniem opowiadają się przede wszystkim związkowcy z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Oni nie chcą ani przymusu, ani zakazu pracy w niedzielę. Dlatego proponują, by każdy, kto będzie pracować, kto będzie chciał, powie, no ja akurat mam ochotę pracować w sobotę i niedzielę, bo w tygodniu będę studiować. Aby zarabiał 250% stawki dziennej. No i teraz za i przeciw, jeśli idzie o te propozycje.
Na rynku handlu detalicznego trwa ogromna wojna. To jest niesamowita wojna. Każdy sklep walczy o przetrwanie. Nie jest lekko. Nie jest lekko i zabranie jednego dnia z handlu na dzień wolny, no to jest dużo. To jest dużo. To nieraz decyduje o w ogóle rentowności danego przedsięwzięcia. I tu ten pomysł mi się bardzo podoba. Bardzo mi się podoba, bo jest grupa ludzi, którzy handlują, pracują w handlu, którym zależy na pieniądzach, no nie ukrywajmy, mają kredyty, trzeba to obsługiwać, trzeba to płacić i chętnie przyjdą za większe wynagrodzenie do pracy. I ja myślę, że nad tym trzeba by było się zastanowić i to jest dobra droga do rozwiązania tego problemu handlu w niedzielę.
A zdaniem przedsiębiorcy też?
Znaczy, popieram tutaj kolegę, bo rzeczywiście, jeżeli ktoś chce pracować w niedzielę, ma do tego możliwości, to trzeba mu stworzyć warunki, żeby on tą pracę mógł wykonywać, ponieważ potrzebuje zarobić określone środki na bieżące funkcjonowanie, na życie. Natomiast jest kwestia, no, jaki to będzie procent i podejrzewam, że
Te 250% to o tym porozmawiajmy.
Może być pies pogrzebany, czy to jest rzeczywiście wartość rynkowa, która powoduje, że te placówki handlowe, zwłaszcza te mniejsze, będą wtedy rentowne, jeżeli będą musiały pokryć tak wysokie koszty zatrudnienia tego pracownika, czy nie. Więc tutaj podejrzewam, że rynek to jakoś zweryfikuje.
To nie jest mało 250%, także nad tym się nie zastanawiałem jeszcze, ale to
no a no, jaka byłaby temat. Taka strawna?
No w tej chwili
widełki wstrawne.
No zawsze było tak, że jest 100%, prawda?
100%. 100. To już o to można się wykłócać w razie czego.
Tak, to można, tak.
Rząd odpowiada, że pomysł jest ciekawy, ale rodzi problem, bo stawki za pracę w niedzielę trzeba by podnieść wszystkim, a nie tylko handlowcom. No i decyzja musiałaby podjąć Rada Ministrów. Przeciwnikami takiego rozwiązania do tej pory jest Solidarność. Pomysłodawcy znaczącego ograniczenia niedzielnego handlu. I jak wtedy z tym, jeśli rzeczywiście pracownicy handlu by dostawali, udałoby się im wywalczyć podwyżki, że te kwoty byłyby wyższe? to co, no cała to reszta
tak,
też?
Tak jak chyba powiedział kolega, także jeżeli ta kwota będzie racjonalna, to ta praca wynagrodzona godziwie, w niedzielę, w innych branżach, no jest uzasadniona, no chociażby z tej prostej przyczyny, że no jednak jest to praca w niedzielę, czyli jest to dla pracownika na pewno jakieś tam utrudnienie, że on ileś tam tych niedziel w roku musi poświęcić na pracę, a mógłby je przeznaczyć na rekreację, na spędzenie czasu z rodziną i tak dalej, więc to trudno porównywać pracę niedzielną do pracy poniedziałkowej. Mm-hmm. Wiadomo, że ta niedzielna jest bardziej kosztowna, ogólnie rzecz mówiąc, dla zwykłego człowieka. W związku z tym powinna być bardziej wyżej wynagradzana. To jest kwestia to, co powiedziałem poprzednio. I o ile wyżej, tak?
Zatem jest nadzieja i przed radiowcami, powiem szczerze, w swoim imieniu. Internauta napisał, chcecie bogatszej Polski i Polaków, zamknijcie markety i galerie na niedzielę. Każde inne rozwiązanie to patologia. Powstaną tysiące małych rodzinnych sklepików i firm oraz hurtowni z rodzimymi produktami. Zwykły, drobny polski handel odżyje. Rozkwitnie gastronomia, agroturystyka, firmy eventowe. Ludzie po prostu wydadzą pieniądze gdzie indziej niż w galerii. Nie można wprowadzić podatku handlowego, bo zabrania Komisja Europejska. Proszę zamknąć galerię od soboty od 16. Zobaczą Państwo, co się stanie z małym handlem i gastronomią. Będzie jedno wielkie boom. Czy rzeczywiście, no, to takie proste?
Pani Iwonko, to jest świetny, bardzo dobry mail, który tutaj słuchacz przysłał. Myśmy bez wojny żadnej oddali obcemu kapitałowi handel. Przecież te pieniądze są transferowane za granicę, my na tym tracimy. Przecież pani Iwonko, taka galeria, która zainwestowała... Momencik,
to
byłby pani
krzyk straszliwy, panie
Grzegorzu, spokojnie,
gdyby zamknąć
krzyk?
Wszystkie galerie handlowe w niedzielę i soboty wieczorem.
Jakie? W ogóle zamknąć, a nie tylko w niedzielę? Przecież to natychmiast... No tak, odżyje Świętojańska w Gdyni. Tak, odżyje Świętojańska w Gdyni. Teraz mówimy, że Świętojańska zamiera. Tak, jak wybudowano z boku ogromną galerię handlową z ogromną ofertą, no to klienci przyszli tam, prawda?
Ale polscy przedsiębiorcy też już powoli otwierają większe centra
ale
handlowe.
Ale to za 100 lat dogonimy ten cały interes, pani Iwonko, dopiero za 100 lat. Ale jak dzisiaj, no powstają te, ale musimy pamiętać o tym. Jeżeli inwestor zachodni zainwestował w galerię, nie wiem, 500 000 000 złotych, przecież wiadomo, że on te 500 000 000 w przestrzeni, nie wiem, 10 czy 20 lat chce mieć u siebie, nie wiem, w Niemczech, w Austrii, prawda, we Francji. Te pieniądze znikają z naszego rynku, a tak by zasilały nasz obszar gospodarczy.
To nie jest chyba problem, żeby zamykać galerię. Tu bardziej chyba trzeba się zastanowić, na ile występuje równowaga konkurencyjna, tak, pomiędzy galeriami, które są uprzywilejowane z punktu widzenia skali biznesu, z punktu widzenia dostępu do kapitału. Wychodzą cały czas jakieś informacje o kredytach preferencyjnych dla tego typu biznesu.
A to jest odrębny temat,
granicami
tak,
kraju,
tak.
Czyli
miliardy
a z drugiej strony polski handel nie ma tego wsparcia i musi się męczyć na tym rynku bez tą dużą konkurencją.
No kopać się z koniem musi.
Tak, dokładnie, więc i tu jest jakby pies pogrzebany, że tu trzeba byłoby spojrzeć na uregulowania, bo jednak co by nie mówić, to cały czas jak obserwujemy, że już kiedyś też żeśmy mieli okazję o tym rozmawiać, nie ma dzisiaj swobody przemieszczania towarów, usług i ludzi też, więc polscy przedsiębiorstwa, jak chce wchodzić na rynek zagraniczny europejski, starej Unii Europejskiej, ma naprawdę zdecydowanie większe problemy formalne do pokonania niż to jest to w drugą stronę. Myśmy się po prostu jako Polska, jako naród za bardzo otworzyli na etapie wchodzenia do tej Unii Europejskiej. Dzisiaj za to płacimy i to dużo.
Może warto zejść do internetu. Przed tym jest świetlana przyszłość. Handel,
no, ale...
usług.
Ale pani, to już się lokują tutaj takie firmy światowe, że my nie zdążymy się podnieść, no. Nas przydepczą butem, zanim my, tak jak karp, będziemy łapać powietrze, nie damy rady. My nie mamy dostępu, tu wielokrotnie rozmawialiśmy, do dużego kapitału, prawda? Handel internetowy zachodnie firmy przejmą. My nie zdążymy wystartować.
To jak to zmienić? Co tutaj można zrobić, żeby pomóc polskim
przedsiębiorcom? Musi być interwencja państwa. Musi być. To nie może być tak, że przedsiębiorca polski we własnym kraju musiał stawiać czoła, prawda, gigantowi, który dysponuje miliardami, a my jesteśmy na dorobku, prawda? A my nie mamy dostępu do takiego kapitału. To coś muszą z tym zrobić. Także my sami, przedsiębiorcy, nie damy rady mierzyć się z tym ogromnym kapitałem. Tam im kasa się wylewa, oni nie mają co z tą kasą robić, przychodzą na polski rynek, mają wsparcie jeszcze, prawda, z funduszy unijnych, tak jak w handlu miliardy złotych dostają na rozwój sieci, a my mamy sami budować te nasze sklepiki. No to przecież to my to dogonimy za 500 lat.
No i to jest jeszcze kolejny problem, czyli równowagi w obszarze fiskalnym, tak, że jednak do tych, przynajmniej praktyka do tej pory była taka, że instytucjom fiskalnym łatwiej było przyjść do takiego sklepiku, gdzie był konkretna osoba, którą łatwo było ukarać różnymi tam sankcjami, bo nie było wsparcia prawników za nim, nie było wiedzy i kompetencji w tym obszarze. A jak można skontrolować, powiedzmy, firmę, która działa 24 godziny na dobę, jak tam można wejść z kontrolą magazynową czy czymkolwiek? To jest niemożliwe po prostu, więc to, co krąży gdzieś tam w sieci, że są określone transfery finansowe, że firmy pracują na zero z punktu widzenia podatku dochodowego i tak dalej, w tych dużych sieciach, to jest prawda. Tak? Jest tylko problem, że te nasze służby fiskalne, no niestety mają problem.
Nie mają jak się dobrać do tego.
Nie radzą sobie, panie Wielko, to jest odrębny temat. Firmy globalne, sieci handlowe w Europie Zachodniej wykazują rentowność, a w Polsce nie wykazują. No to coś tu jest nie tak.
A widać jednak, że nie świecą pustkami, tak. Jak tam zajrzeć.
I się nieźle kręci,
pyta,
prawda?
Pyta słuchacz i to pytanie do pana Grzegorza. A co pan Grzegorz zrobi z tysiącami pracowników zatrudnionych w galeriach?
Jakich gdyby tysiącami? Ale o czym galerie ten pan mówi? Nie, to ten pan jest w błędzie.
Nie ma tysięcy pracowników?
Jest kompletnie w błędzie. Nie rozumie tematu. Te same produkty trzeba będzie sprzedać i te osoby, które pan mówi, że utracą pracę, nie, one będą po prostu w polskim sklepie sprzedawały.
W małych, mało tego, tysiącach małych sklepików,
mało tego,
które
tych,
by powstały.
Tych sprzedawców będziemy potrzebowali jeszcze więcej, bo jak gdyby duża sieć taka marketowa, duży market, potrzebuje mniej ekspedientek niż tradycyjny sklep. Także to nie jest żaden problem. Ten pan jest w błędzie.
Zmieniamy temat. Troszkę zmieniamy. Teraz o pieniądzach, o wynagrodzeniach. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju tego roku wzrosło o 5,4% rok do roku. Niektórzy mówią wręcz o galopadzie wzrostu naszych pensji. Zaś przy ocenie wysokości wynagrodzeń w Polsce warto pamiętać, że GUS w swoich statystykach uwzględnia tylko przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 9 pracowników. Nie bierze pod uwagę osób zatrudniających na umowy, zlecenie czy dzieło, ale tutaj mówiliśmy 5,4% wzrosły wynagrodzenia rok do roku, ale w ujęciu miesięcznym przeciętne wynagrodzenie spadło o 2,2%. No to jak jest? Rosną te wynagrodzenia czy spadają?
Oczywiście, że rosną. Ja we własnej firmie, no, jest walka o pracownika. O tym się bardzo mało mówi. Brakuje rąk do pracy. Coraz trudniej zatrudnić jest, prawda, panów z Ukrainy. Naszych pracowników brakuje. Już nie mówię o fachowcach, do prostych prac nawet. Takich jest
nawet
bardzo
do ciężko. Do zbierania
truskawek. Jest bardzo ciężko. Także pracownicy, jest w ogóle rynek teraz pracownika, a nie pracodawcy. Pracownik sobie przebiera, prawda, i pracodawca, walcząc o pracownika, no, musi mu oferować coraz wyższe wynagrodzenie. Także takiej sytuacji to nie było. Ja nie pamiętam.
Nie było. Nigdy chyba nie było.
Od przemian aż od 89 roku dla pracownika jest idealna teraz sytuacja. Także no, pracodawcy naprawdę mają ciężko teraz.
Tylko że to jest to sytuacja, której tak do końca, przynajmniej ja nie słyszę z ust komentatorów, prognoz na temat, gdzie ten trend nas doprowadzi, mm-hmm. tak, bo to, że dzisiaj powiedzmy to wszystko się fajnie kręci, to, no to jest, bo jest określony poziom konsumpcji wewnętrznej, jest dobrze rozpędzony eksport towarów i usług, więc te wskaźniki dzisiaj mamy bardzo korzystne, natomiast ten trend bardzo szybko może się zmienić w momencie, kiedy właśnie poziom wynagrodzeń, a to jest istotny zawsze składnik w cenach produktów i usług na rynku krajowym, nagle się okaże, że nie jest akceptowalny przez społeczeństwo ze względu na poziom jego zamożności i wtedy co nas czeka, czyli czeka nas to, że przestajemy być konkurencyjni na rynku wewnętrznym, na rynku zewnętrznym również, ponieważ konkurujemy bardzo często w tym eksporcie właśnie niższą siłą, ceną siły roboczej, więc ja jestem jak najbardziej za tym, żeby poziom wynagrodzenia rósł, bo to jest dowód na to, że społeczeństwo staje się coraz bardziej zamożne, natomiast no, trzeba widzieć tą drugą stronę medalu, czyli trzeba widzieć, jakie to ma skutki do ekonomii globalnej.
I więcej niestety już dziś nie opowiemy. Koniec? I nie porozmawiamy. Koniec, to tak szybko minęło. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Grzegorz Pelowski, mistrz cukiernictwa trójmiejski, piekarz Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Bardzo Panom dziękuję.
Bardzo
a za chwilę się porady Agnieszki Kępki, ale to po wiadomościach. Do usłyszenia. Dziękujemy.